Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam serdecznie wszystkich widzów naszego kanału. Drodzy Państwo, miło mi Was powitać na live'ie. Dzisiaj jest oczywiście środa i jest bardzo, bardzo, bardzo dużo ciekawych informacji. Przede wszystkim, drodzy Państwo, wygląda na to, że nic nie będzie spokoju na Bliskim Wschodzie. Chociaż może miło się zaskoczymy, no ale jak na razie Iran postawił 5 zaporowych warunków Stanom Zjednoczonym, o których zaraz Wam powiem, i powiedział, że nie wejdzie do drugiej rundy negocjacji. Najważniejsza wiadomość dnia jest taka, że ujawniono, że w tej wojnie na Bliskim Wschodzie bierze udział znacznie więcej krajów niż nam się wydawało. W atakach na Iran bombowo-rakietowo-artyleryjskich brały udział nie tylko siły zbrojne Izraela i Stanów Zjednoczonych, ale również Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najważniejsze są bombardowania w wykonaniu Arabii Saudyjskiej, bo to jest ta stała rywalizacja saudyjsko-irańska, o której Wam teraz opowiem, a więc mamy do czynienia z konfliktem dużo szerszym niż nam się pierwotnie wydawało. Co się jeszcze dzieje? Drodzy Państwo, bardzo ciekawe informacje z Rosji. Putin straszy nową super rakietą balistyczną, międzykontynentalną, kosmiczną Sarmata, która ma po prostu zdmuchnąć pół planety Ziemia, jeżeli uderzy. Mamy do czynienia z nowymi eskalacjami w Libanie i na zachodnim brzegu Jordanu, no ale przede wszystkim Donald Trump już wyleciał, drodzy Państwo, do Chin, gdzie będzie rozmawiał z Xi Jinpingiem. Prawdopodobnie będzie to najważniejszy szczyt przywódców supermocarstw XXI wieku. No może przesadzam, ale na pewno ostatnich lat. Także bardzo dużo się dzieje, mam dla Was dzisiaj dużo ciekawych informacji. I jaki jest plan? Plan jest następujący. Teraz pół godzinki, 45 minut przedstawię najważniejsze wiadomości, potem oczywiście pytania od widzów, ale drodzy Państwo, i będę na nie odpowiadał, widzimy się dzisiaj również drugi raz. Otóż czeka na Was oczywiście, drodzy Państwo, odcinek i dzisiaj naszym gościem będzie pan Mariusz Borkowski i odcinek będzie bardzo, bardzo niepoprawny politycznie, także bardzo by mi zależało, żebyście dzisiaj byli o godzinie 20 i obejrzeli, bo algorytmy na pewno dostaną szału. Mianowicie będziemy rozmawiali o osadnikach żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, o tym, co oni wyprawiają, jaka jest ilość tych ataków, dlaczego armia izraelska na to pozwala, a oczywiście pretekstem do tego jest najnowsza eskalacja. Unia Europejska nałożyła na żydowskich ekstremistów sankcje, zarówno na osoby fizyczne, jak i na organizacje, co spowodowało, że Netanyahu oskarżył Unię Europejską o, uwaga, antysemityzm i moralny upadek. Naprawdę niebywałe to jest. Tak czy inaczej, dzisiaj o tym konflikcie Unia Europejska-Izrael i o tym piekle, które osadnicy ekstremistyczni urządzają Palestyńczykom na zachodnim brzegu, będę rozmawiał z panem Mariuszem Borkowskim o godzinie 20. I teraz, drodzy Państwo, jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie, to Was na pewno zainteresuje. Otóż zmieniamy trochę ramówkę w tym tygodniu, ponieważ jutro będą i dzisiaj w nocy wszystkie najważniejsze spotkania Trumpa w Chinach, w związku z tym przyspieszamy odcinek piątkowy. Jutro w czwartek też o 20 będzie odcinek, wydanie specjalne, rozmowa z profesorem Guralczykiem. Już jestem z nim umówiony, przed chwilą rozmawialiśmy przez telefon, dlatego się spóźniłem 2 minuty na tego live'a, także jutro robimy tą rozmowę o 20, więc mamy lekkie przyspieszenie i zmianę ramówki. Tyle tytułem wstępu, przechodzimy do dzisiejszego live'u. Zapraszam Was i na dzisiejszą rozmowę z Mariuszem Borkowskim, jak i na jutrzejszą o 20 z profesorem Guralczykiem. Czy jutro będzie live? Oczywiście zobaczymy w zależności od wydarzeń. Pozdrawiam wszystkich naszych widzów. Widzę, że już się zbieracie powoli. Jest już nas 3,5 tysiąca. Pięknie. Witam panią Wiolkę, witam wszystkich wspierających. Bardzo Państwu dziękuję, że jesteście z nami. Wspierajcie nas tak, jak macie ochotę. To znaczy suby. Trwa akcja 800 tysięcy subów dla historii realnej. Byłoby super, gdyby się nam to udało osiągnąć. Brakuje już naprawdę niewiele. Lajki. Po prostu lajkujcie nasze filmy. Komentujcie te filmy. I ci, którzy mają ochotę, którzy chcą nas wesprzeć i mają takie możliwości, będzie mi bardzo miło, jak wesprzecie nas na Patronite na YouTubie, bo nasi patroni pozwalają nam zachować niezależność. Zobaczycie, jak dzisiaj pojechaliśmy ostro z panem Borkowskim, jak pojedziemy ostro, przepraszam. Także, no i tak, i dzięki za wszystkie bakszysze, wszystkie zychówki, realki, cegiełki. Cały czas przypominam, że szukamy innego słowa na amerykanizm w postaci donate'u, ale te cegiełki tutaj na czacie też są dużą, dużą pomocą. Dzięki temu wsparciu, które tu od Was dostaję na live'ach, powstaje kolejny live. Być może jutro, jak coś się wydarzy, to będzie, jak nie, to w piątek. Dobra, tyle tytułem wstępu, drodzy Państwo. Już przechodzimy do rozmowy, tylko jeszcze kciuki dla naszych przyjaciół, krótko. Kciuk dla Militaria.pl, kciuk dla Legimi, kciuk dla Pomelo i kciuk dla Lantre. A ja przypominam, że w księgarni internetowej historiarealna.pl czeka na Was moja nowa książka Polacy. Książka z autografem, oczywiście, jak tylko się wydrukuje, podpiszę wszystkie, absolutnie wszystkie egzemplarze, które kupicie w księgarni internetowej historiarealna.pl i do Was je wyślę. I wyślemy je jak najszybciej, oczywiście, jak tylko przyjdą z drukarni. No to tyle. Zebraliśmy się, to jedziemy. Akurat 5 minut minęło rozpędu i ogłoszeń, czas na mięso. Iran nie wejdzie do drugiej rundy negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Odmówili po prostu Irańczycy. To doskonale, drodzy Państwo, pokazuje to, kto wygrywa tą wojnę, kto ma mocniejsze karty i kto kogo trzyma za głowę. Nie tak jak twierdzi Trump Iran, tylko Iran Trumpa. Po prostu Irańczycy nie mają ochoty rozmawiać, ponieważ, uwaga, przedstawili ten swoją odpowiedź na amerykański plan. Trump go odrzucił, a Irańczycy powiedzieli, że on był bardzo generous, hojny i wobec Amerykanów. W związku z tym nie ma o czym rozmawiać. I powiedzieli: Amerykanie, jeżeli chcecie się wyjść z tej wojny, to musicie nam najpierw, zanim w ogóle zaczniemy rozmawiać, zapewnić 5 rzeczy, drodzy Państwo. 5 rzeczy, jeżeli chcecie myśleć o rozpoczęciu tych rozmów. Pierwsza z tych rzeczy to jest oczywiście natychmiastowe zakończenie wszelkich działań wojennych również w Libanie, czyli Izrael musi zaprzestać bombardowanie Libanu, a tu wtrącę, że właśnie zabił kolejne 13 osób mimo obowiązywania zawieszenia broni w południowym Libanie, plus w tym 2 medyków. 2, zniesienie sankcji. 3, odmrożenie kasy zamrożonej irańskiej. 4, wypłata reparacji. I 5, uznanie suwerenności i kontroli Iranu nad Cieśniną Ormus. Teraz tak, co na to Trump? Trump mówi, nie ma mowy i zapowiada, że zamieni operację Epicka Furia w nową operację, która będzie nazywała się Sledgehammer, czyli młot kowalski. Ja tak powiem, czy to ten sam młotek, którym izraelski żołnierz z judeo-chrześcijańskiej cywilizacji, rzekomo się wywodzący, bił Chrystusa po głowie. Tak czy inaczej, operacja Młot Kowalski miałaby zostać rozpoczęta w momencie, jeżeli się nie ustąpią Irańczycy. Miało to być, jak wskazuje nazwa, potężniejsze, jeszcze bardziej eskalacyjne uderzenie bombowo-rakietowo-artyleryjskie w Iran. Amerykanie, uwaga, to ciekawa informacja, gromadzą okręty podwodne, które mogłyby bić kto machołkami nawet na kilka tysięcy kilometrów po tym w Iran. I uwaga, ta operacja Sledgehammer, jeżeli ogłosi Trump zakończenie operacji Epic Fury i początek operacji Młotek, o, niech tak się przyjmie, początek operacji Młotek, wyrwie się, drodzy Państwo, z tych ograniczeń, które nałożył na niego Kongres. Przypominam, że tylko 60 dni bez zgody Kongresu prezydent Stanów Zjednoczonych może prowadzić operację specjalną. I według prawników Trumpa to będzie nowa operacja, na którą będzie miał kolejne 60 dni. Czyli ta pierwsza jakby się skasuje i teraz będzie druga operacja. Sprytnie, prawda? Tak czy inaczej Amerykanie są gotowi do uderzenia. Witam pana Darka, witam Ommen.pl, witam wszystkich wspierających, pana Piotra, jest pani Monika, jest pani Natalia. Bardzo mi miło, ja chciałem powiedzieć, że jest nas już 5000. Będę odpowiadał na Państwa pytania po zakończeniu przeglądu najważniejszych wiadomości. I teraz tak, ta operacja Młot Kowalski, jeżeli zostanie wznowiona, no to nie będzie wcale takim spacerkiem, ponieważ uwaga, jak donoszą amerykańskie media, wbrew kłamstwom, które opowiadał Trump i Hexet, że całkowicie została zniszczona armia irańska, że wszystkie okręty są na dnie, wszystkie rakiety są zniszczone, doskonale to wszystko pamiętacie, prawda? Drony nie działają, fabryki rozbite. No to jaka jest rzeczywistość? Amerykańskie źródła wywiadowcze doszły do wniosku, że 30 spośród 33 centrów rakietowych zostało nadal może być używanych operacyjnie. Chodzi o to, że nawet to, co zostało zburzone, zostało odbudowane albo odkopane. Tu chodzi o te podziemne centra. I teraz tak, sprawiło to, że oni mają znowu dostęp do 70% swoich wyrzutni rakietowych, mowa o Ajatollahach, czyli tylko 30% stracili w trakcie tej wojny, do 70% rakiet, olbrzymiej ilości dronów, 90% uszkodzonych przez Amerykanów wyrzutni rakiet i baz dronowych zostało odbudowanych, również przy pomocy wsparcia z Rosji, o czym się mówi już otwarcie, a być może również z Chin. Także takie starcie, gdyby ta wojna została wznowiona, wcale nie będzie spacerkiem dla Stanów Zjednoczonych. No ale dobrze, teraz przechodzimy do najważniejszej wiadomości dnia po tej rozgrzewce. Otóż Wall Street Journal ujawnił sensacyjną wiadomość, że w całej tej wojnie brało udział jeszcze dwa państwa, to znaczy nie tylko Amerykanie i Izraelczycy bombardowali Iran, ale również Saudyjczycy i Zjednoczone Emiraty Arabskie, co w zupełnie innym świetle stawia ataki dronowe na terytoria tych państw dokonywane przez Iran. Oczywiście obie strony się spierają, kto zaczął. Czy te bombardowania saudyjsko-zjednoczono-arabskie były odpowiedzią na uderzenia dronowe Iranu, czy odwrotnie? Nieważne. Kluczowe jest to, że dwa jeszcze państwa brały udział czynnie w tym konflikcie, czyli państwa Zatoki Perskiej. Jeżeli chodzi o Zjednoczone Emiraty Arabskie, to one zaatakowały przy pomocy swoich myśliwców Mirage 2009, zaatakowały wyspę Lawan, która jest kluczowym irańskim takim infrastruktura krytyczna dotycząca eksportu ropy naftowej tam się znajduje, zajmująca się eksportem ropy naftowej. No i oni to bardzo intensywnie bombardowali i zniszczyli. Miały tam szaleć gigantyczne pożary, a odbudowa tego może zająć wiele, wiele miesięcy. I teraz tak, żeby pokazać, jak bardzo ta mała wojna, tajna wojna w cieniu dużej wojny była zintensyfikowana. Irańczycy z kolei na Emiraty Arabskie wystrzelili 2800 środków napadu powietrznego, 55 rakiet balistycznych i 2000, grubo ponad 2000 rozmaitych dronów. Przepraszam, 550 rakiet balistycznych i 2200 ponad dronów. Między innymi najbardziej dotkliwe było uderzenie w port Fujairah, dzięki któremu, bo tam jest połączony ten port, który znajduje się za cieśniną Ormuz, w związku z tym omija cieśninę Ormuz, jest tam rurociąg po prostu, którym Emiraty mogły eksportować, no i Irańczycy im to rozwalili. Jak widzicie, Zjednoczone Emiraty Arabskie nie pozostały dłużne i bombardowały w najlepsze Iran. No ale najważniejszą wiadomość podał Reuters, to znaczy doszło również do licznych, bardzo licznych ataków ze strony najprawdopodobniej lotnictwa Arabii Saudyjskiej na Iran. I to jest już absolutnie pasjonujące. To znaczy to nie jest tylko tak, że Arabia Saudyjska namawiała Amerykanów do tej wojny, a namawiała, jak wynika z rozmaitych przecieków, nie tylko udostępniła Amerykanom swoje bazy, tak jak Prinz Sultan, nie tylko zbierała ciosy od Iranu, ale również czynnie lotnictwo Arabii Saudyjskiej brało udział w tej wojnie. Jest to absolutna rewelacja, bo to okazuje się, że była koalicja wielu krajów, również Zatoki Perskiej, biorąca udział w tej kampanii, a nie tylko Izraelczycy i Amerykanie. Jest to bardzo interesujące. Potem oni po jakimś czasie otworzyli kanał komunikacyjny, co ciekawe, przez ambasadora Iranu w Riyadzie i w jakiś sposób tam dogadali się, jeżeli chodzi o deeskalację. Ale docieramy tutaj do najbardziej ciekawego, jednego z najciekawszych aspektów geopolityki Bliskiego Wschodu, to znaczy wiecznej rywalizacji pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem. Sprawdziłem, drodzy Państwo, jeżeli chodzi o powierzchnię, no to Arabia Saudyjska jest większa, bo ma 2,1 miliona kilometrów kwadratowych, ma również potężniejsze PKB, bo 1,4 biliona dolarów. Oczywiście wynika to z tego, że handluje na dużą skalę ropą naftową i nie jest objęta sankcjami międzynarodowymi. Iran ma znacznie mniejsze PKB, bo 300 miliardów, ale ma znacznie więcej, bo 3 razy więcej ludności, bo 93 miliony, a tutaj mieliśmy, drodzy Państwo, 35 milionów. W związku z tym oczywiście, jak się domyślacie, ta rywalizacja jest bardzo, bardzo zacięta. Oba kraje chcą być hegemonami w na terenie Zatoki Perskiej. Na rywalizację czysto ekonomiczną, bo oba te kraje są eksporterami ropy naftowej, nakłada się oczywiście rywalizacja religijna, to znaczy Arabia Saudyjska jest ten dom panujący, jest sunnicki oczywiście, dzięki temu, że Arabia Saudyjska kontroluje Mekkę, no to w ogóle oni się uważają za taki dom panujący, który jest, no wiecie, chroni tych wszystkich świętych miejsc sunnickich. Z kolei oczywiście, co się nasiliło po rewolucji islamskiej w 79 roku, Iran jest szyicki. To są te dwa konkurujące ze sobą skrzydła islamu. I teraz tak, drodzy Państwo, to oczywiście wywołuje rozmaite napięcia. I teraz tak, Iran buduje tą swoją sieć, oś oporu, czyli Hamas, Hezbollah, Houthi, co doprowadza do szeregu wojen, takich proxy. Najważniejsza z nich to oczywiście wojna w Jemenie. Iran wspierał tam Houthich, a Arabia Saudyjska siły rządowe. I Arabia Saudyjska w końcu miała dosyć i w 2015 roku rozpoczęła gigantyczną operację wojskową przeciwko Houthi, ale wiele nie wskurali, mimo to, że mają mnóstwo nowoczesnego sprzętu od Amerykanów. Iran tymczasem dostarczał drony, rakiety, szkolenia, myśl technologiczną Houthi, pociski, przy pomocy których ci Jemeńczycy bardzo sprawnie walczyli przeciwko Arabii Saudyjskiej. Drugim takim konfliktem proxy oczywiście była Syria, gdzie Iran wspierał reżim Asada, a z kolei Arabia Saudyjska dostarczała broń, czyli odwrotnie niż w Jemenie, i wsparcie wywiadowcze, pociski i tak dalej, sunnickim rebeliantom przeciwko reżimowi Asada. Wszystkie te działania oczywiście był zaangażowany Korpus Strażników Rewolucji. Kolejnym takim polem bitwy pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem był oczywiście Irak. Po amerykańskiej interwencji w 2003 roku Iran tam wspierał szyitów, a oczywiście Arabia Saudyjska sunnitów. Przypominam, że reżim Saddama był raczej oparty na sunnitach, a ponieważ szyici stanowią większość w Libanie, w Iranie, Iraku, no to oczywiście po tej wojnie zmieniły się te proporcje. W Bahrajnie się ścierali, w Libanie się ścierali cały czas. Nie było nigdy bezpośredniej wojny do tej pory. To jest pierwsza taka wymiana ciosów w historii, ale te państwa nie tylko ze sobą konkurowały, ale również cyberataki dokonywały przeciwko sobie, akty sabotażu, ataki na systemy bankowe, ostrzały instalacji naftowych, rozmaite operacje wywiadowcze i zamachy. Także, drodzy Państwo, no co tu dużo mówić, wreszcie to się przelało, nie tylko Arabia Saudyjska, bo to nie tylko Izrael namawiał Trumpa do ataku na Iran, ale również Arabia Saudyjska i jak widzimy Saudyjczycy czynnie wzięli udział w tej operacji i ich amerykańskie samoloty kupione od Amerykanów ostrzeliwały Iran. Jak to się rozwinie? Bardzo, bardzo mnie to ciekawi, bo Amerykanie się wycofają i Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty zostaną oko w oko z Iranem i będą się musiały z nim przecież w jakiś sposób ułożyć. Teraz tak, dobrze, kolejne informacje dotyczące Iranu, no to może zacznę od tweeta naszego ulubieńca, czyli Donalda Trumpinio. Trump napisał, co następuje. Fake news mówi, że irański wróg, nieprzyjaciel radzi sobie dobrze militarnie przeciwko nam. Jest to wirtualna zdrada stanu, ponieważ jest to fałszywe, niedorzeczne stwierdzenie. Ci ludzie, którzy tak piszą, pomagają i wspierają wroga. Wszystko, co to robi, czy efekt tych działań, to danie Iranowi fałszywej nadziei, gdy żadna nie powinna istnieć. Ci ludzie to są amerykańscy tchórze, którzy kibicują przeciwko naszemu krajowi. Iran miał 159 statków, wiadomo, każdy teraz z nich spoczywa na dnie morza, nie mają marynarki, siły powietrzne zniknęły, technologia zniknęła, przywódcy nie są już z nami, a kraj znajduje się w stanie gospodarczej katastrofy. Tylko luzerzy, czyli jacyś tam przegrywy, niewdzięcznicy i głupcy są w stanie występować przeciwko Ameryce. No przepraszam bardzo, ale rzeczywistość jest dokładnie odwrotna niż tutaj Trump pisze w tym swoim tweecie, no bo tak jak wam mówiłem, to Iran ma wszystkie karty, cieśnina Ormus jest cały czas nieotwarta i teraz bardzo ciekawe działania. Iran przygotowując się do odparcia operacji Młotek, nowej wojny Trumpa, co robi? Przed wszystkie swoje ocalałe myśliwce i samoloty wojskowe przeniósł na lotniska w Pakistanie i Afganistanie, żeby ich nie mogli zniszczyć Izraelczycy, Amerykanie i Saudyjczycy. Dokonuje prób sabotażu i infiltrują oficerowie, komandosi irańscy Kuwejt, a konkretnie wyspę Bubijan, kluczową też dla eksportu ropy naftowej, a przedstawiciel reżimu Ebrahim Razaei powiedział, że jeżeli Ameryka się z kolei nie uspokoi, to oni zaczną wzbogacać uran do 90%, czyli tylu, ilu jest potrzebne do budowy bomby atomowej. Dodajcie sobie do tego kontrolę cieśniny Ormus, kontrolę kabli internetowych, które są na terenie tej cieśniny rozłożone na dnie morza, które odpowiadają za 15-20% ruchu internetu na świecie. Gdyby to przerwali Irańczycy, a mogą to zrobić w każdej chwili, jak grożą, no to oczywiście siądzie cały system bankowy, cała gospodarka z Zatoki Perskiej i będzie to jeszcze bardziej dotkliwe niż blokada cieśniny Ormus. Trump odpowiada na to jak małe dziecko, publikując rysuneczki, na których amerykańskie takie wygenerowane w AI okręty strzelają laserami do irańskich statków powietrznych i tam jest napisane bye bye. Używamy lasera, żeby powiedzieć wam bye bye. O śmiesznych tweetach Trumpa jeszcze wam powiem, ale coraz więcej krajów Zatoki już ma dosyć tego, co się dzieje i w ogóle regionu i zawiera tajne porozumienia za plecami Amerykanów z Iranem. Najnowsze wiadomości są takie, że Pakistan zawiera takie porozumienie. Chodzi o to, żeby Iran nie przeszkadzał w dostawach gazu z Kataru do Pakistanu, a z kolei Irak wynegocjował sobie tajny deal, żeby jego tankowce mogły przechodzić, czy też negocjuje taki tajny deal przez cieśninę. Także, drodzy Państwo, to tyle, jeżeli chodzi o najnowsze wiadomości dotyczące Iranu. Może tylko jeszcze jedna rzecz. To znaczy, mamy dosyć ciekawą sytuację, bo trwają przesłuchania przed Komisją Kongresu przedstawicieli reżimu Trumpa. Skoro Trump nazywa ajatolachów reżimem, to chyba możemy też mówić odwrotnie, prawda? To taka mała szpileczka. Otóż, drodzy Państwo, Amerykanie są coraz bardziej wściekli, bo koszty wojny rosną. Jak możemy przeczytać dzisiaj w newsach, 29 miliardów dolarów kosztowała już ta wojna amerykańskie siły zbrojne. To nie pomyłka, 29 miliardów, ale to są tylko takie czyste, wymierne koszta, nie wiem, paliwa, żołdu, pocisków wystrzelonych, zużytego sprzętu. Dodajcie do tego gigantyczne straty gospodarcze zarówno Ameryki, jak i jej sojuszników. Tu już mowa o, nie wiem, bilionach dolarów dosłownie. Chodzi o Katar, Zjednoczone Emiraty, Irak czy Arabię Saudyjską. No dobrze, ale najgorsze z perspektywy Trumpa jest to, co się oczywiście dzieje wewnętrznie na rynku w Stanach. I teraz posłuchajcie, inflacja osiągnęła rekordowy, jak na Amerykę ostatnio, stopień 3,5%. Poziom taki jest inflacji. Ceny benzyny na amerykańskich stacjach przekraczają 4,4 dolara za galon. Ja, tak jak wam mówiłem, tankowałem ostatnio po 3. Ropa naftowa, w tym momencie właśnie sprawdzałem przed wejściem na antenę, kosztuje 107 dolarów za baryłkę Brent. To jest oczywiście znacznie, znacznie więcej niż było przed wojną, bo było 70. No to tylko to wam może pokazać, jakie są skutki tego koszmarne dla amerykańskiej gospodarki, dla zwykłych podatników. I co mówi Trump? Posłuchajcie, zapytany na konferencji prasowej przed swoim śmigłowcem, przez dziennikarkę, czy on się nie przejmuje kosztami ekonomicznymi, które sytuacją ekonomiczną Amerykanów, odpowiedział tak, nie przejmuje się sytuacją ekonomiczną Amerykanów. Wszystko, co mnie interesuje, to to, żeby Iran nie miał bomby atomowej. Słuchajcie, to jest kuriozum, bo jeżeli nie interesuje go sytuacja Amerykanów ekonomiczna, a interesuje go to, żeby Iran nie miał bomby atomowej, to dlaczego ten Iran nie może mieć bomby atomowej? No nie dlatego, że strzeli w Nowy Jork bombą atomową, bo nigdy takiego zagrożenia nie było, tylko że może strzelić w Tel Awiw, tak? W związku z tym każdy amerykański wyborca, który łączy kropki, rozumie tą wypowiedź Trumpa w następujący sposób. Interesy Izraela są ważniejsze niż interesy Amerykanów i prezydent powiedział to otwartym tekstem. bo na wojnę Stany Zjednoczone poszły w interesie Izraela. Iran, powtarzam, nie stanowił żadnego zagrożenia dla Stanów Zjednoczonych, stanowił owszem zagrożenie w tym sensie, że był rywalem geopolitycznym Izraelczyków. I to Bibi Netanyahu namówił Trumpa do tej wojny, ma go w ręku, owinął sobie go wokół palca i Trump realizuje politykę państwa Izrael, jak wynika z tej wypowiedzi, w kompletnym lekceważeniu interesów ekonomicznych Amerykanów, na których to się odbija. Już nawet nie mówię oczywiście o rzezi niewiniątek w postaci zniszczenia tej szkoły dwoma tomahawkami w pierwszym chyba czy drugim dniu operacji, kiedy zginęło 175 osób, głównie dziewczynki w wieku 7-12 lat. No ale nawet samym Amerykanom ta wojna szkodzi, a Trump, jak tutaj powiedział, bez żadnych skrupułów, ma to gdzieś, no bo najważniejsze jest to, żeby jego kochany Izrael był bezpieczny, niech Amerykanie cierpią. Bardzo to mu na pewno zaszkodzi. No i sprawa wyniknęła oczywiście na forum tej komisji senackiej i senator Durbin przesłuchiwał generała Keina, któremu powiedział tak: słuchaj, wydajemy na wojnę, na wojsko ponad bilion dolarów i przy tak gigantycznych nakładach, które wkładamy na to wojsko, czy możesz nam wytłumaczyć, jak to jest możliwe, że od 2 miesięcy, mimo tak wielkich nakładów, Iran przy niewielkich nakładach z kolei porównywalnie na swoje siły zbrojne cały czas trzyma zamkniętą cieśninę Ormus. Jak to jest w ogóle możliwe? Proszę nam to, panie generale, wytłumaczyć. Odpowiedź generała Keina. Proszę pana, to jest skomplikowana sytuacja. No teraz się zorientował, że to jest skomplikowana sytuacja. Hello, trzeba było oglądać historię realną, to byś z góry wiedział, że cieśnina Ormus zostanie zablokowana, że dronami postrzeliwują wszystko naokoło i nie będziecie w stanie wygrać tej wojny, bo nie znacie się, drodzy Amerykanie, na wojnie asymetrycznej. Potraficie tylko robić wielką demolkę, strzelać pociskami, zabijać kobiety i dzieci, bo tak było w Wietnamie, Korei, Iraku, Afganistanie, a na koniec, delikatnie mówiąc, wojny żeście przegrywali albo remisowali w najlepszym przypadku. W związku z tym każdy, kto potrafił logicznie myśleć, wiedział, że to samo się stanie, a teraz rozkłada rączki i mówi, to sytuacja jest skomplikowana. Największa potęga militarna świata pokazuje swoją kompletną bezradność. Będzie to miało skutki podczas wizyty Trumpa w Chinach, która właśnie się w tej chwili rozpoczyna. Zaraz przejdę do tej wizyty. Tylko jeszcze krótki cytat z źródeł izraelskich. Otóż przedstawiciele reżimu Netanyahu tym razem stwierdzili, że bardzo się boją, że to jest nieoficjalne takie przecieki, że Trump zawrze deal z Iranem, który będzie niekorzystny dla Izraela. Ponieważ co byłoby dla Izraela korzystne? Uwaga, ten przedstawiciel rządu powiedział tak, będziemy zadowoleni, jeżeli punkt pierwszy, nie będzie żadnego porozumienia pokojowego, punkt drugi, blokada irańskich portów się utrzyma i cieśniny Ormus, punkt trzeci, Iran dostanie jeszcze kilka uderzeń rakietowych, żeby jeszcze bardziej pokrwawił się, jeszcze bardziej się wyczerpał, jeszcze bardziej został zniszczony, no bo im więcej będzie demolki w Iranie, tym lepiej oczywiście dla Izraela. No dobrze, drodzy Państwo, to tyle jeżeli chodzi o Iran. Przechodzimy teraz do drugiej najważniejszej wiadomości dzisiejszego dnia, czyli wielkiej wyprawie Donalda Trumpa do Chin. Ale zanim Wam powiem, co tam się wydarzy, jakie są oczekiwania, jaki jest nasz plan w związku z tym jako historii realnej, to pozwolicie, że przez kilkanaście sekund podziękuję tym widzom historii realnej, którzy nas wsparli. Romanowski 1968, bardzo, bardzo dziękuję. Marciano 001, bardzo dziękuję. Odkryj Tajlandię, proszę bardzo, zapraszam i pozdrawiam, zapraszam oczywiście do Tajlandii, ten użytkownik, przyjedziemy, dziękuję. 10 realionów od Paranioka, przepraszam, przeczytam Paranoika, bo to już chyba za dużo spędzam czasu przed komputerem. Pan Glide 43 wysyła nam wsparcie, wysyłam panu kciuka. Piotr Daretek, Piotrówka, Saporcik, Donocik. Takie są pańskie propozycje. Daron Eddy wsparł nas również. Bardzo, bardzo dziękuję tym z Państwa, którzy zdecydowali się nas wesprzeć. Przypominam, że dzięki tym cegiełkom, tym zechówkom, realkom, albo co łaską, historia realna może dalej działać. No dobra, drodzy Państwo, wielkie wydarzenie. Szykujemy się do tego jako historia realna. Będziemy Was informować oczywiście w szczegółach. Na razie, co wiadomo, to tyle, że ruszyli. Wielka delegacja na czele z Trampinio ruszyła w wielką podróż do Chin. Podróż, przypomnę, która była przekładana. Pierwotnie panowie mieli się spotkać w kwietniu, kiedy to Trump liczył, że przywiezie do Chin na tacy głowę ajatollahów. Plan był prosty, moim zdaniem, i wydaje mi się, że te przecieki medialne to potwierdzają. Trump po pokonaniu szybkim, błyskawicznym w stylu wenezuelskim Iranu chciał przyjechać do Xi Jinpinga w kwietniu, powiedzieć mu tak, może masz super przemysł, może masz rozbuchaną gospodarkę, może masz minerały ziem rzadkich, ale ja mam ropę naftową. Mam własne zasoby, mam wenezuelskie zasoby, mam arabskie zasoby i jeszcze teraz przechwyciłem, zdekapitowałem reżim ajatollahów i mam teraz tam jakiś marionetkowy reżimek w Teheranie i ja to kontroluję. Nie pykło, delikatnie mówiąc, spotkanie zostało przeniesione o miesiąc, odbędzie się w dniach 13-15 cała ta wizyta Trumpa w Chinach, oczywiście maja. No i oczywiście Trump nie jedzie tam jako zwycięzca, tylko jedzie jako człowiek z rozgrzebaną wojną. I teraz tak, Trump jedzie tam z olbrzymią ilością biznesmenów. To znaczy, przytoczę Wam taki wpis Trumpa, który jest bardzo charakterystyczny. Telewizja CNBC błędnie poinformowała, że wielki Jensen Huang z NVIDII nie został zaproszony na niesamowite spotkanie światowych największych biznesmenów i bizneswomen, którzy z dumą udają się ze mną do Chin. W rzeczywistości Jensen jest obecnie na pokładzie Air Force One i chyba, że poproszę go o opuszczenie samolotu, co jest wysoce nieprawdopodobne, ale suchar, to mój komentarz. Doniesienia CNBC są nieprawidłowe lub, jak to się mówi, fake news. To zaszczyt mieć Jensena, Ilona Muska, tak drodzy Państwo, pogodzili się, Tima Zappla, Larego Finka, Stephena Schwarzmana, Kelega Orteba z Boeinga, przedstawiciela Cargill, GE Aerospace, Goldman Sachs, Micron, Qualcomm oraz wielu innych, którzy podróżują do wielkiego kraju Chiny. Ja dodam tutaj, że 17 przedstawicieli 17 wielkich amerykańskich korporacji zabrał ze sobą Trump. No i po co oni jadą? Otóż posłuchajcie, zamierzam poprosić prezydenta Xi, lidera niezwykłego absolutnie, aby otworzył Chiny na Amerykę, tak aby ci genialni ludzie, mowa o szefach Big Techów, mogli tam wprowadzić swoją magię i pomóc znieść Republikę Ludową na jeszcze wyższy poziom, tak jakby sami sobie Chińczycy nie radzili. W rzeczywistości obiecuję, że gdy będziemy razem, co nastąpi w ciągu kilku godzin, uczynię to moją bardzo pierwszą prośbą. Nigdy nie widziałem ani nie słyszałem o żadnym pomyśle, który byłby bardziej korzystny dla naszych niesamowitych krajów. Donald Trump. Także widzicie, przywozi... O, jest nas 10 tysięcy, tak swoją drogą. Super, bardzo dziękuję za świetną frekwencję. Donald Trump przywozi tam kij i przywozi marchewkę. Kij oczywiście w postaci tego, że jako hegemon światowy, ustępujący ze sceny, z czym Amerykanom trudno się pogodzić. Amerykanie oczywiście zawsze mogą wprowadzić sankcje, wprowadzić, uwaga, cła, co Trump co jakiś czas podwyższa te cła Chińczykom, albo Trump mówi, zawrzyjmy deal. To znaczy amerykańskie wielkie korporacje, 17 ich przedstawicieli, przypominam, leci z nim do Pekinu, będą jeszcze bardziej się rozpychać na chińskim rynku i korzystać z tego rynku. Czy Chińczycy na to pójdą, to zobaczymy. Trump zapytany, czy poprosi Xi Jinpinga o pomoc w zakończeniu wojny w Iranie, powiedział, że nie potrzebuje tego. Oczywiście to jest tylko takie gadanie, no bo przydałaby się oczywiście jakaś interwencja Chin, żeby skłonić Irańczyków do ustępstw. Przypominam, że Chińczycy trochę mają klucz do sytuacji, ponieważ duża część irańskiego eksportu ropy jest absorbowana przez energochłonny rynek chiński. W związku z tym tu jest pewne pole do negocjacji, ale oczywiście Chińczycy z tego się śmieją, z tego typu pomysłów, bo w ich interesie jest to, bo mają naprawdę gigantyczne, największe na świecie rezerwy paliwowe i długo mogą przetrwać. Zresztą mogą zawsze od Rosjan jeszcze więcej kupić. żeby Ameryka się jak najdłużej angażowała w tą kompletnie bezsensowną wojnę. Im więcej Amerykanie są zaangażowani, trzy grupy lotniskowców, Lincoln, Ford i teraz George Bush są tam zaangażowane, Amerykanie tam wystrzeliwują pociski Patriot, tam wystrzeliwują pociski Tomahawk, no to jasnym jest to, że sytuacja Chin jest lepsza i na przykład sytuacja Tajwanu staje się coraz bardziej katastrofalna, z czego Tajwańczycy sobie zdają sprawę. Trump gdzieś tam przebąkuje przed tym spotkaniem, że być może sprzeda więcej broni Tajwanowi. To jest tylko takie, wiecie, gadanie przed tym spotkaniem, moim zdaniem, żeby pokazać Chińczykom, albo możemy się dogadać i wtedy dostaniecie ten Tajwan, jak ja nie będę się wtrącał, albo możemy się nie dogadać, wtedy będę wspierał Tajwan przeciwko wam, tak jak wspieram Ukrainę przeciwko Rosji. Tak? Proxy war. W związku z tym tutaj trwają te przeciąganie i Tajwan zaczyna działać racjonalnie ze swojego punktu widzenia, zamiast stać się drugą Ukrainą, czyli polem bitwy wielkich mocarstw i jedną wielką demolką, zaczyna się dogadywać po prostu z tymi Chińczykami. Już była szefowa Kuomintangu, o czym mówiliśmy z oficjalną wizytą w Pekinie. Nie wykluczam, że po prostu z tego odwiecznego pytania, kiedy wybuchnie wojna o Tajwan, czy Tajwan będzie Gdańskiem XXI wieku i zarzewiem III wojny światowej, skończy się to w ten sposób, że ten Tajwan na jakichś być może autonomicznych, półautonomicznych zasadach, ale jednak z tymi Chinami kontynentalnymi się połączy. Także to będą te sprawy, które zdominują spotkanie, do tego oczywiście AI, do tego eksploracja kosmosu, ale wydaje mi się, że głównie skupią się, tak wynika z tych zapowiedzi też Białego Domu i przecieków, na tych kwestiach gospodarczej rywalizacji między dwoma wielkimi mocarstwami. Więc albo świat, drodzy Państwo, zobaczy największy deal i stanie się świat po prostu dwubiegunowy, będziemy mieli dwa wielkie bieguny siły, i Chińczycy sięgną już ostatecznie po hegemonię globalną, albo też dojdzie do wojny. Wydaje mi się, że chyba jednak wolałbym świat wielobiegunowy niż jakąś kolejną masakrę, w której miałyby zginąć miliony czy setki tysięcy ludzi. Oczywiście zobaczymy i teraz kluczowa informacja, jeszcze raz powtarzam dla tych, którzy nie byli na początku naszego live'a, że w związku z wizytą Trumpa zmieniamy ramówkę. To znaczy z reguły nasze spotkania, nasze wywiady z gośćmi są w poniedziałki, środy, piątki i niedzielę. Dzisiaj będzie rozmowa oczywiście o fanatycznych osadnikach żydowskich i konflikcie z Unią Europejską i Izraela, bo przypomnę, że Unia Europejska nałożyła sankcje na tych ekstremistów i Izrael uważa, że Unia Europejska to instytucja antysemicka w efekcie, ale jak już będzie więcej wiadomo jutro o wizycie Trumpa, bo jutro się odbędą te wszystkie główne spotkania, to o godzinie 20 jutro, nietypowo, w czwartek, będzie rozmowa, a nie w piątek, tak jak zawsze, z profesorem Góralczykiem. Także komentarz na gorąco. Już się nie mogę tej jutrzejszej rozmowy doczekać. Oczywiście zapraszam na obie rozmowy. Dzisiaj o 20:00 Borkowski o izraelskich fanatykach i pogromach ludności palestyńskiej na zachodnim brzegu Jordanu. Jutro również o 20:00 profesor Góralczyk o Chinach i wizycie Trumpa. Także drodzy Państwo, dzieje się. Aha, a z ciekawych informacji przed tą wizytą, no to Trump rozpływa się nad Xi Jinpingiem, jak on jest mądry, jak on jest fantastyczny, jak ja z nim sobie fajnie pogadam, jak my miło spędzimy czas. Myślę, że wiedzą Chińczycy, jak tego Trumpa podejść i zobaczymy dzisiaj w nocy czerwony dywan, jakieś niesamowite królewskie absolutnie przyjęcie, którego Trump oczekuje. Na pewno będą chińskie smoki, fajerwerki, co tam jeszcze? Dobre jedzenie. Myślę, że Trump będzie bardzo, bardzo zadowolony. Na razie media kręcą mega bekę z Rubio, bo wyobraźcie sobie, że jedzie Rubio. Do niedawna mój ulubiony przedstawiciel administracji Trumpa, ale już straciłem do niego całkowicie serce, jak zaczął te wszystkie głupoty opowiadać. O tym, że straszny Iran, to jest terrorystyczny reżim. Pytają go dlaczego? Bo zablokował cieśninę Ormus. Jak on tak mógł? No jak zaatakowany może się bronić? To tak jakby was bandzior baseballem napadł, wy byście wyciągnęli nóż i odpowiedzieli broniąc się ciosem i on by potem poszedł na komisariat i powiedział okropny, okropny ten człowiek. Ja go zaatakowałem kijem baseballowym, a ta świnia mnie dziabnęła nożem. Jak to niehonorowo. terrorysta po prostu. No mniej więcej w ten sposób jest logika Rubio. Naprawdę, wielkie moje rozczarowanie. No dobrze, ale Rubio odkrywa ostatnio w sobie talent komiczny, dołączając tym samym do takich pokracznych, dziwacznych figur jak Peter Hexet, jak Witkow i Kushner, i wyobraźcie sobie, jaką stylówę ubrał, czy też włożył na wizytę. Dał sobie zrobić w Air Force One zdjęcie w dresie Nike, uwaga, dokładnie tym samym dresie, no nie tej konkretnym, ale tym samym modelu, który miał Maduro, jak go prowadzili z Amerykanie z Caracas. Słynny ten szary dresik z czarnymi suwakami. No po prostu domyślacie się, co się dzieje w internecie, jak nieprawdopodobnie kręcona jest z niego beka. No i jeszcze co ciekawe, Rubio ogólnie rzecz biorąc był objęty sankcjami chińskimi, bo zawsze był uważany za jastrzębia, jeżeli chodzi o sprawy Chin w amerykańskiej administracji, w związku z tym miał zakaz wjazdu do tych Chin. Wiecie, jak to według plotek w internecie rozwiązano? Chińczycy jako pragmatyczni ludzie zrobili literówkę w jego nazwisku. Już nie wierzę tam jako Rubio, tylko jakiś inny tam. I to przejdzie. W związku z tym w ten sposób szef Departamentu Stanu, czyli szef dyplomacji Stanów Zjednoczonych, znajdzie się na terytorium Ludowej Republiki Chińskiej. Dobrze. Proponuję teraz jeszcze jedną śmieszną informację Państwu przekazać. Pius XII jest mistrzem trollowania, przepraszam, Leon XIV jest mistrzem, czyli papież obecny, trollowania Trumpa. Otóż wręczył właśnie order, najwyższy order watykański, order Piusa XII, ambasadorowi Iranu w Rzymie. Przynajmniej taką widziałem informację. Może to jest jakiś głupi prank, ale dzisiaj duże emocje to wzbudza na X-ie za wkład w pokój. Jeżeli to się potwierdzi, to naprawdę będzie to bardzo, bardzo śmieszne. Co z Ukrainą? No z Ukrainą wydaje się, że pokój coraz bliżej, ale na razie to jest tylko w sferze gadania. Trump powiedział, że według niego obie strony są już bardzo blisko do zawarcia rozejmu. Jak pamiętacie, właściwie de facto to samo powiedział Putin, po raz pierwszy mówiąc, że chciałby się spotkać na terenie państwa trzeciego, a niekoniecznie zaprasza Zełenskiego do Moskwy. Czy coś z tego będzie? Zobaczymy. Na razie raczej eskalacyjne kroki obie strony podejmują. Jeżeli chodzi o Rosję, no to mamy do czynienia z dużymi bombardowaniami okolic Dniepropetrowska. Tam jest 8 ofiar śmiertelnych, cywilnych. Walą tam Rosjanie równo po wszystkim. No i Putin wystąpił w telewizji i powiedział, że Oresznik już jest passé. Teraz jest nowa super rakieta balistyczna Armata. 35 tysięcy kilometrów zasięgu. Jak walnie, to zdmuchnie pół planety i w ogóle Rosjanie są najlepsi. I w ogóle w arsenałach państw NATO, Ameryki, nie wiem, Francji czy Wielkiej Brytanii nie ma żadnej broni porównywalnej do potężnej rakiety Sarmata. No, co wy na to? Co na to, można powiedzieć. Nie wiem, na ile to jest blef, na ile to jest prawda. No, a jeżeli chodzi o kłopoty, jakie przeżywają Rosjanie, to jest gigantyczny, szalejący właśnie w tej chwili pożar na Kremlu. Od razu Państwu uspokajam, albo rozczarowuję, w zależności od tego, jakie macie Państwo spojrzenie na tę wojnę. Chodzi o Kreml Izmajłowski. To jest taki wielki hangar z atrakcjami turystycznymi, kompleks turystyczny. Pożary szaleją na 3000 metrów kwadratowych. Służby rosyjskie próbują je ugasić, co jest powodem tego pożaru Kremla Izmajłowskiego. Na razie nie wiadomo, no ale oczywiście podejrzenie pada na dywersantów ukraińskich. Dobrze. Tych ataków Rosji było kilkadziesiąt na Dniepropetrowsk i ciekawe wiadomości, że z Ukrainy trwa proces Jermaka korupcyjny. Pamiętacie, trochę już zapomniana postać, szef kancelarii prezydenta Federacji, no przepraszam, Ukrainy, który okazał się, wszystko wskazuje na to, łapówkarzem. Jeszcze jedna taka ciekawa mała informacja. Jak pamiętacie, Putin wskazał jako negocjatora z Europą i być może również Ukrainą pośrednika na Gerharda Schrödera, byłego kanclerza Niemiec, który z ramienia SPD, który uważany jest powszechnie za człowieka Kremla, był zatrudniony przez Gazprom, brał normalnie kasę w ordynarny sposób od Rosjan. Za jego czasów było odprężenie Berlin-Moskwa, bardzo niedobry czas dla nas. No ale oczywiście Niemcy to odrzucili i według nowej plotki, uwaga, wiecie kto będzie, drodzy Państwo, tym negocjatorem? Angela Merkel. Też była kanclerz, tylko chadecka z ramienia CDU. No, jeżeli by tak się wydarzyło, to byłoby to, myślę, że bardzo, bardzo ciekawe. CNN, już przechodzimy do finału tej części live'a, opublikowało bardzo ciekawą historię, którą chciałem Państwu opowiedzieć. Otóż w grudniu 2024 roku z Petersburga wypłynął statek Ursa Major, statek rosyjski. Na jego pokładzie znajdowało się 100 jakichś kontenerów, ale uwaga, co kluczowe, dwa reaktory atomowe, które były, używa się ich do napędzania łodzi, czy też, przepraszam, okrętów podwodnych. No i wyobraźcie sobie, że tenże okręt płynął wokół cały przez wzdłuż wybrzeży Polski, przez Cieśniny Duńskie, potem zawinął przy Portugalii, gdzie portugalska marynarka wojenna bardzo uważnie go śledziła i nagle, kiedy opłynął Hiszpanię, przepłynął przez Cieśninę Gibraltarską, to u południowych wybrzeży Hiszpanii nagle nadał Mayday, zaczął nadawać rozpaczliwe sygnały, że tonie. Co się okazało? W burcie tego statku rosyjskiego była dziura 50 cm na 50, tak jakby torpeda niemalże wywaliła tą dziurę. Zginęło od razu dwóch marynarzy. Na miejsce Hiszpanie od razu skierowali statek, który podebrał z wody 14 rozbitków, w tym kapitana, który potem powiedział, że słyszał trzy potężne eksplozje. Tak jakby ten statek został storpedowany. Kto, i teraz podstawowe pytania, kto storpedował, albo nie wiem, wysadził w powietrze, może to był dron morski na przykład, i zatopił okręt u wybrzeży Hiszpanii, na którym, przypominam, były dwa reaktory atomowe zdolne napędzać okręt podwodny. Gdzie płynął ten statek? I tutaj wydaje mi się teza dosyć mocno absurdalna CNN, bo CNN twierdzi, że do Korei Północnej. Coś nie chce mi się w to wierzyć. Dlaczego niby do Korei Północnej, skoro Rosja może tam na dużo krótszą drogą to dostarczyć? Przecież w ogóle może tam od strony Syberii, prawda? Po co miałaby ciągnąć to przez Bałtyk, może, nie wiem, kanał La Manche, potem wokół Hiszpanii, przez całe Morze Śródziemne, kanał Suezki i potem w dół gdzieś tam do Dalekiej Azji. Nielogiczne wydaje mi się to. Wydaje mi się, że te dwa reaktory jechały gdzieś zupełnie indziej, może gdzieś na Bliski Wschód. Nie wiem, bo jakaś bardzo, bardzo tajemnicza historia. Gdzieś też pojawiły się informacje, że potem na miejscu pojawiła się marynarka wojenna rosyjska i wysadzili wrak, który gdzieś tam, nie wiem, czy dryfował, czy był na dnie w ogóle, ale to chyba się nie da technicznie. W związku z tym jakaś bardzo, bardzo tajemnicza historia. Myślę, że zaraz będzie film na ten temat nakręcony i powstaną książki szpiegowskie. Jeszcze zabawne memy. Obiecałem Wam o zabawnych memach Trumpa. Trump opublikował mem, na którym Wenezuela została zaznaczona flagą amerykańską i napisał 51 stan. Czyli Trump chce włączyć, tak przynajmniej sobie żartuję, Wenezuelę do Stanów Zjednoczonych. Powiedział tak: w to tam mieszkają wspaniali ludzie, ale najważniejsza jest oczywiście piękna wenezuelska ropa, która bardzo by się przydała. Słuchajcie, wyobraźcie sobie w ogóle, jakie to jest śmieszne. Trump już tam przyłączał Kanadę, Grenlandię do tej Ameryki, to jest jasne, ale z tą Wenezuelą to jest naprawdę niezły numer, no bo gdyby teraz wszyscy Wenezuelczycy po życiu w realnym socjalizmie za Chaveza i teraz później za Maduro dostaliby amerykańskie obywatelstwo, to zaraz wszyscy by wyjechali do Stanów. A podobno przecież Trump jest strażnikiem tego, żeby imigranci nie dostawali się do Ameryki. Oczywiście to jest takie pół żartem, pół serio, co on robi, no ale duży ten projekt Wenezueli jako 91. stanu Ameryki dużo zrobił zamieszania. Dobra, najnowsze newsy. Musi się tradycji naszych live'ów stać zadość i już przechodzimy do pytań, co też ja tutaj dla Was znalazłem, drodzy Państwo, jeszcze w ostatniej chwili, żebyście mieli poczucie, że jesteście ze wszystkim na bieżąco. Okej. Dobra, o tym wam mówiłem. O, może informacja z krajowego podwórka. Poseł na Sejm Europejski, czyli do Parlamentu Europejskiego, Dominik Tarczyński, nie został wpuszczony do Wielkiej Brytanii, co ciekawe. I słuchajcie, dostał takie pismo: drogi panie Tarczyński, nie, skasowaliśmy pańskie tam pozwolenie wjazdu, nie może pan wjeżdżać do UK bez wizy, a ponieważ pańska obecność w Wielkiej Brytanii nie jest uznawana za pożyteczną dla dobra publicznego. No i Tarczyński tutaj się odgraża, że jak tylko skończy się premierowi Starmerowi jego kadencja, to go pozwie. I nazwał go komunistą i uważa, że klimaty komunistyczne już panują w Wielkiej Brytanii. Ja powiem tak, nie znam specjalnie posła Tarczyńskiego, ale z tego, co o nim wiem, no to zdecydowanie nie jest to człowiek, który by mi odpowiadał, zarówno jeżeli chodzi o jego poglądy, jak i szczególnie powiedziałbym pewien image, którym się otacza. Natomiast niewpuszczenie polskiego parlamentarzysty do Wielkiej Brytanii, gdzie miał występować na legalnym wiecu, wydaje mi się bardzo, bardzo dyskusyjne. Tu już w grę wchodzi majestat Rzeczypospolitej i nie podoba mi się to. Kiedyś Wielka Brytania była ostoją wolności słowa. To słynne powiedzenie, nie zgadzam się z twoimi poglądami, ale umarłbym, czy też gotowy byłbym dużo poświęcić, może w ten sposób, żebyś mógł je wyrażać, było właśnie związane z tradycyjnym brytyjskim poczuciem wolności słowa. Nigdy nie odpowiadały mi te takie klimaty cenzury, które panują z kolei w systemie kontynentalnym. A teraz nagle pod rządami Starmera, nie tylko zresztą, Wielka Brytania zamienia się w jakiegoś Orwella, po prostu państwo kuriozalne, które cenzuruje tweety internetowe, ładuje ludzi za posty na Facebooku, które są niezgodne z polityczną poprawnością, do więzienia. No jakieś po prostu kuriozalne jest ta historia. No dobra, okej. Tutaj widzę też takie zestawienie, że w Wielkiej Brytanii znacznie więcej ludzi zostało skazanych na tweety na mediach społecznościowych niż na Białorusi. Myślę, że to bardzo, bardzo, bardzo wymowne. Ludzie, których znam, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, są po prostu przerażeni, drodzy Państwo, lecz wczoraj rozmawiałem z pewną panią, która mi o tym opowiadała, tym, co tam się wyrabia. Okej, dobra. Słuchajcie, 50 minut mi to zajęło, przepraszam, że tak długo. Już przechodzimy do sekcji pytań. Proszę zaznaczać małpę, pisać historia realna, wtedy będę miał wasze pytania, drodzy Państwo, podświetlone na czerwono. Pytajcie o wszystko, co chcecie, geopolitykę, heavy metal, piłkę nożną, co wam się żywnie podoba, bo już tu naprawdę jedzenie, różne mieliśmy tematy. Czy zrobi pan kiedyś audycję o żydowskich osiedlach w Polsce? W Polsce? Michał, na razie zamierzam zrobić dzisiaj o 20 rozmowę o ekstremistach i żydowskich osiedlach na zachodnim brzegu Jordanu. Nie wiem, o co panu chodzi, ale całe szczęście jeszcze nie mamy sytuacji, w której osadnicy żydowscy nielegalne osiedla na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budowali. Dobra. Joanna Pekała. Panie Piotrze, krytyka generała Keina nieuprawniona, bo on się sprzeciwiał atakowi na Iran. Przestrzegał Trumpa, że to będzie niepowodzenie. No okej, okay. I co zrobił konkretnie? Bo z tego, co widziałem w tych artykułach w amerykańskiej prasie, to oczywiście mówił, że to się skończy tragicznie, ale powinien był się podać do dymisji. Skoro nie wierzył w tę misję, powinien był jej nie wypełniać, powinien był jasny sposób, mocniejszy przedstawić, a nie tylko tam zgłaszać swoje wątpliwości, a potem pokornie tę misję wykonać, czy też próbować wykonać, która była niewykonalna, a jeszcze na sam koniec teraz to usprawiedliwia przed Komisją Senacką. Moim zdaniem nie wykazał się taką odpowiedzialnością za państwo i odwagą cywilną, jakim powinien być wykazać w obliczu przywódcy, który realizował interesy obcego państwa na szkodę Stanów Zjednoczonych. W takim przypadku armia, a generał Kane jako szef sztabów połączonych ma jednak pewne instrumentarium. Nie mówię, żeby robił pucz, tak? Od razu to mówię, tylko w jasny sposób przedstawił stanowisko wojska profesjonalistów, a nie na zasadzie przypływu emocji Trumpa wywołanych pokazem slajdów przez Netanyahu poszedł na wojnę. No. Także nie podzielam jakby pani łagodnego podejścia do Amerykanów. Sledgehammer to bardziej młot wyburzeniowy, a nie Kowalski. No tak, no szukam jakiegoś dobrego określenia. No nie ma w Polsce takiego określenia, ale rzeczywiście ten sledgehammer to jest taki młot o olbrzymim drzewcu, bardzo duży i oni walą tak w całe ściany, a że ściany w Ameryce są z reguły z papieru, czy tam z jakichś tych domy są szkieletowe w kanadyjskich, tym to nie trzeba dużo siły, żeby to rozwalić. No ale powiedziałem, że takiego właśnie młotka używał dzielny gieroj z armii humanistycznej świata, który tłukł Jezusa Chrystusa po głowie ostatnio. Zych grosz realny, proponuje pan Wojciech. No może. Realniaki. Waluta, która wyprze Bitcoina, pisze pan Krzysztof Malina. Panie Piotrze, pisze MR Czarny Kur. Czy jest szansa na zrobienie odcinka o tym, jak mafia ukraińska działała w pierwszych dniach wojny? Czy walczyli w obronie kraju, czy swoje porachunki załatwiali? Jeżeli znajdzie mi pan faceta, gościa, który się zna na mafii ukraińskiej, to chętnie, bo ciekawy temat. Łukasz Bęben. Może zaprosić dwóch gości odmiennych poglądów na temat tego, co wyprawia się na terenie Izraela. Chodzi mi o pana Budzisza na przykład, z jakimś innym ekspertem. No mogę spróbować, tylko to nie jest proste. No, ciężko się umawia takie rozmowy. Nie każdy ma ochotę na toczenie takich batalii, szarpanie sobie nerwów wzajemnych i jeszcze zgrać dwóch ekspertów o tym samym czasie i o tej samej porze. Spróbuję, ale to może być dosyć trudne. Co pan powie na honoratki? Dobrowolne, honorowe datki. Może honoratki. Co sądzicie, napiszcie. Pączki. Czy myślał pan o napisaniu książki o Turkach? Pyszta Alija Mar. Nie, przyznaję, nie. Nie specjalizuję się jakoś bardzo w tym, przy całej mojej sympatii dla Turków. Jak dla chętnych, to może chęcisze. Czy Trump ustali termin przejęcia Tajwanu? No, to jest taka właśnie moja teoria, że Trump ma ten Tajwan jako pewien lewar na Chiny. Albo może wspierać go bronią i wtedy Tajwan będzie Ukrainą Dalekiego Wschodu, tak? Czyli będzie proxy war przy pomocy Tajwanu. Ameryka sobie będzie wojowała z Chińczykami, albo może go sprzedać na ołtarzu, jak to Anglosasi często robili, porozumienia supermocarstw. No, od Xi Jinpinga dużo zależy. Czy on w ogóle potrzebuje zgody Amerykanów na to, żeby przejąć ten Tajwan? No przez sam Tajwan już coraz bardziej, przynajmniej część sił politycznych ciąży ku kontynentalnym Chinom. Może zrobić wywiad z profesorem Marmanti z Iranu, by przedstawić ich punkt widzenia. Może. Dziękuję za podpowiedź. Pozdrawiam panią Wiolkę. Zychcoin, to jest propozycja pana Łukasza Korczaka. Niech będzie. Niech pan napisze książkę o Wielkiej Lechii. Lechii Gdańsk czy Lechii Słowiańskiej? Musi pan bardziej sprecyzować. Stanisław, czy Chiny w związku z atakami Ukrainy na rafinerie rosyjskie mogą naciskać na te kraje na zakończenie wojny? Ukraina przejmuje inicjatywę i od razu mamy reakcję w stronę pokoju. To by trzeba się zastanowić głębiej, czy przedłużanie wojny na Ukrainie jest w interesie, czy nie jest w interesie Chin. Na pewno nie jest eskalacja atomowa, to jest jasne, czemu Chińczycy wielokrotnie dawali do zrozumienia. Na pewno nie jest fajne z perspektywy Chin to, że pas i szlak, czyli ten kluczowy pas komunikacyjny, który idzie przez Ukrainę i Polskę, jest blokowany. No ale natomiast amerykańskie zaangażowanie tam, również to, że Rosja tam drenuje swoje siły. Im bardziej Rosja jest słabsza w Europie, tym bardziej się wasalizuje wobec Chin. Więc wydaje mi się, że ten bilans wojny na Ukrainie dla Chin wcale nie jest taki zero-jedynkowy. Są plusy, są minusy. Nie wiem, jaka decyzja ostatecznie zapadła i jaki jest pogląd kierownictwa chińskiego, czy przedłużać, czy kończyć ten konflikt. Dobra. Jeśli Chiny chcą Tajwan na stałe, muszą przejąć go pokojowo. Też tak myślę, że to tak się stanie. Czy czytał pan książkę Księga Win? Czy nie sądzi pan, że Polska znajduje się obecnie w takiej sytuacji, w jakiej Niemcy znajdowały się po I wojnie światowej? Nie, no bez przesady. Nie sądzę. O, Piotrze, sledgehammer ma po polsku swoją nazwę jako duży młot, pisze pan Pajczon. Okej. Okay. Operacja Duży Młot. Ale pozwólcie, że nazwę tą operację operacją Młotek, jeżeli do niej dojdzie. Młotek zrobił operację Młotek. Tak będziemy mogli sobie żartować. Może wywiad z generałem Polko. Pisze pan Marek Nowak. Pomyślimy, pomyślimy. Czy po zakończeniu wojny na Ukrainie Rosja podejmie próbę destabilizacji Estonii? Pyta pan Marcin, a pan Szymon Boruszewski pisze, pan Piotr na prezydenta. Broń Boże, panie Szymoniu, broń Boże. Proszę mnie nie ładować w pracę, której nie chciałbym wykonywać. Jeszcze tego mi brakowało. Jestem bardzo szczęśliwy jako prowadzący niezależny kanał Historia Realna. Ostatnią rzeczą, którą chciałem robić, to przecinać jakieś wstęgi i jakieś farmazony opowiadać na jakichś nudziarskich spotkaniach. Nie. Dużo ciekawsze mam życie niż prezydent. Dobra. Czy co z tą Estonią? Jedziemy z koksem. Więc tak. To jest wielkie pytanie. Przez cały czas mówiliśmy, eksperci historii realnej, pytani o to, co po wojnie na Ukrainie, czy też inaczej, czy Rosja zagraża Polsce, mówili zgodnie coś takiego. Póki Rosja jest zaangażowana na Ukrainie, to Polsce nic nie grozi. Pytanie, co się stanie, jeżeli przestanie być zaangażowana na Ukrainie i tam zostanie podpisany jakiś pokój? Czy zaatakuje państwa bałtyckie, czy nie? No i teraz na dwoje babka wróżyła. No bo tak, zostanie duża armia. Zostanie rozkręcony przemysł wojenny. Według niektórych analiz gospodarczych przemysł wojenny w ogóle uratował Rosję przed katastrofą ekonomiczną. No bo sankcje, mniejsze rynki zbytu na zachodzie dla ropy, no wiadomo, to wszystko już tysiąc razy mówiliśmy. Teraz dzięki rozkręceniu przemysłu zbrojeniowego jakoś Rosjanie uciekli spod tej gilotyny. To co teraz mają to zamknąć? No w związku z tym, jeżeli pozostanie im olbrzymia armia, którą mają rozpuścić, żeby to całe towarzystwo z tego frontu zalało wioski, miasteczka i miasta Rosji i zaczęły tam się po prostu dantejskie sceny, no według części ekspertów Putin może wykorzystać te siły zbrojne na kolejną wojnę, być może właśnie z próbę destabilizacji wschodniej flanki NATO. No ale z drugiej strony, kiedy pytałem o to Zbyszka Parafianowicza w poniedziałek, polecam Państwu tą rozmowę, przed dwóch dni, no to on powiedział, no dobra, okej, okay, no ale wtedy, jeżeli oni przerzucą swoje siły, Rosjanie na północ, no to natychmiast Ukraina uderzy i przejdzie do kontrofensywy, złamie zawieszenie broni, bo będzie chciała odbić Donbas, pas łączący Rosję z Krymem wzdłuż Morza Azowskiego i oczywiście Krym. No i co? W związku z tym takie odsłonięcie południa, nie wiem. Na dwoje babka wróżyła, ja jestem jednak optymistycznie nastawiony, myślę, że Rosja wojny z Polską nie wywoła. Ale oczywiście sytuacja międzynarodowa jest tak nieprzewidywalna, że mogę to, co powiedziałem, powiedzieć tylko z 99% pewnością, na pewno nie ze 100%. Dopuszczam zawsze pewien element irracjonalny w polityce. Młot wyburzeniowy, Pajczon. Świetnie, niech to będzie operacja Młot Wyburzeniowy. Propozycja do wywiadu z estońskim żołnierzem i youtuberem mówiącym co dwa dni o wojnie, Artur Rehi. Okay. Kucharz, Łukasz, ciekawi mnie, jak wyglądał pański wywiad z Glacą ze Sweet Noise. Jak by wyglądał? Z tego co wiem, wychowywał się w Sudanie i może ma inne spojrzenie na sytuację na Bliskim Wschodzie. Do rozważenia. Marcin, czy po potencjalnej agresji Rosji na Estonii powinniśmy wysłać tam nasze siły zbrojne? Nie. Wiem, że to bolesna odpowiedź dla wielu, ale nie. Kciuki zamiast donate. Nie no, kciuki, panie Tomaszu, to kciuki. Kciuki to są lajki. To już mamy w tym. Okej. Okay. Dobrze, pozdrawiam panią Wiolkę. Dobrze. Drodzy Państwo, będziemy powoli kończyć naszego live'a, bo przecież dzisiaj jeszcze mamy drugie spotkanie z panem Mariuszem Borkowskim. Przypominam, że Unia Europejska nałożyła sankcje na izraelskich ekstremistycznych osadników na zachodnim brzegu Jordanu i na organizacje skrajne, terrorystyczno-ekstremistyczne, żydowskie. Wywołało to gigantyczną awanturę z Izraelem. Mówią izraelscy przywódcy o antysemickiej Unii Europejskiej i o upadku moralnym Europy. No proszę, zobaczcie, potępienie dla ekstremistów i nacjonalistycznych terrorystów jest uznawane za upadek moralny. Bardzo, bardzo ciekawych czasów się doczekaliśmy. Razem z panem Mariuszem Borkowskim dzisiaj o 20:00 przeanalizujemy ten konflikt Komisji Europejskiej z Izraelem, ujawnimy szokujące statystyki, ile było ataków na Palestyńczyków, jak te ataki przebiegają, co tam się dokładnie dzieje na zachodnim brzegu Jordanu, ilu ludzi zostało wypędzonych, pobitych i tak dalej, i zabitych, i zamordowanych. Opowiemy o najbardziej drastycznych przypadkach, o tym skąd się w ogóle wzięli osadnicy żydowscy na Bliskim Wschodzie i dlaczego obecność tych ludzi, a mówimy o 750 tysiącach osobników, właściwie uniemożliwia już obecnie jakikolwiek proces pokojowy na Bliskim Wschodzie, no bo jak tych ludzi usunąć z własnych domów? Mówimy o co dziesiąty izraelski Żyd jest osadnikiem. No. W związku z tym po prostu Izraelczycy, robiąc te osiedla i wypędzając Palestyńczyków, działają metodą faktów dokonanych. Niedługo zamkną tych Palestyńczyków na zachodnim brzegu Jordanu w jakichś takich bantustanach na wzór RPA z czasów apartheidu i koniec, po jabłkach. Nie będzie żadnego two-state solution i nie będzie niepodległej Palestyny. O to w tym wszystkim oczywiście chodzi. Panie Piotrze, pyta pani Alina Cypr. Zerknęłam na Truth Social prezydenta Ameryki i zdębiałam. Czy Trump naprawdę to sam zamieszcza? Wygląda na rodzaj autosugestii, te obrazki o najlepszym prezydencie. Tak. Wydaje mi się, że Trump albo to sam zamieszcza, albo jego oficer prasowy odpowiedzialny za media społecznościowe boi się mu przeciwstawić, bo głupoty, które on zamieszcza, te wszystkie rysuneczki AI są kompletnie absurdalne. Nawet doprowadziły do wojny otwartej niemalże z Watykanem. Roman Ilis, spróbuję jeszcze raz, Żeleński, za i przeciw. W sensie, co mam za, co mam przeciw do Żeleńskiego? No to za, no to na pewno to, że został, tak? Nie skorzystał z oferty amerykańskiej podwózki w lutym 22, a więc nie zachował się i nie zhańbił się tak jak Ryt Śmigły czy tam Beck w 39 roku, w tych opłakanych okolicznościach, w których każdy Polak myśli z rumieńcem wstydu. Na minus, i to, że prowadzi jakoś lepiej czy gorzej na Ukrainę przez tą wojnę. No a na minus, no to oczywiście to, co powiedział w ONZ-cie, że Polska gra w drużynie Putina. Ta jego taki specyficzny sposób gadania, to awanturnictwo, wyciąganie, no ale z drugiej strony co ma robić, tak? No, to jest jego zadanie, trochę wyciąganie tych pieniędzy i rakiet wszędzie, gdzie się da. Oczywiście to mnie irytuje. To, że nie potrafi załatwić sprawy ludobójstwa na Wołyniu też jest oczywiście irytujące. Także mam takie, powiedziałbym, uczucia wobec niego ambiwalentne. Plusy i minusy. Nie mam jednoznacznego podejścia, że nie wiem, wielki bohater na kolanach przed Zełenskim, ani takiego, nie wiem, potwór, wróg Polski, cwaniaczek. Oczywiście też dodajmy do tego bardzo w złym świetle stawiają jego te wszystkie skandale korupcyjne. No, gada o tym, że chce walczyć z korupcją, a sprawa Jermaka pokazuje, że w jego najbliższej okolicy były jakieś tam dziwne układy korupcyjne. Witam. Bumak, bum. Serdecznie. Jaki stosunek Putina do Trumpa pan przewiduje po spotkaniu w Chinach? Trump jedzie jak uśmiechnięte małe dziecko na karuzelę. Może wrócić z gorzką miną. No może. No. To cała ta sytuacja rozgrywa się w tym trójkącie między tymi trzema mocarstwami, tak? Bez wątpienia Putin kusi odwróconym Kissingerem Trumpa, wiedząc dokładnie, że przydałby się przeciwko Chinom, no a jakikolwiek deal taki duży, chińsko-amerykański, trochę odstawia na boczny tor Rosję i Rosja będzie bardziej się wasalizowała wobec Chin, więc bez wątpienia Putin bardzo będzie obserwował tą sytuację. A więcej w tej sprawie jutro o 20:00, wyjątkowy odcinek, wydanie specjalne, profesor Góralczyk o wizycie Trumpa na Bliskim Wschodzie. Boże, w Chinach, przepraszam. Jan Kowalski. Panie Piotrze, mam dziwne wrażenie, że pan szuka zastępnego wyrazu na amerykanizm donate po to, aby go nie znaleźć. Co z pana ulubionymi hamburgeryzmami, jak live'y i gifty? Mówiłem o giftach? Nie mówiłem o giftach, o live'ach mówię, no bo to już się przyjęło, no live'y. Ale zmiennie na żywo. Czy szukam, żeby nie znaleźć? Nie wie pan właśnie, jest, szukam, żeby znaleźć. Jestem perfekcjonistą. Na razie najbardziej podoba mi się bakszysz, bo w klimacie tych odcinków irańskich i bardzo, bardzo podoba mi się realek. Tylko, że to trochę niepoważne, no. Realki. Naprawdę, jak znajdę to słowo, to będzie nagroda wysoka dla, jak mawiał klasyk, dla tego, kto to wymyśli. Inna Karolina, bardzo dziękuję za, no właśnie za co, za realka, za wsparcie. Może jakiś geniusz z rządu ogląda twój program, może już ktoś gada z Rosjanami. No może ogląda, ale bez zrozumienia. Na pewno nikt z Rosjanami nie gada, a szkoda. Zgadać trzeba z każdym. Iron, to mógłby być według pana BRQSL nazwa nasza na Donate. Krzysztof Czarnecki, jak patrzeć na problemy gospodarcze Niemiec? Jakiś wspólny plan działania Europy odnośnie odstraszania militarnego? No cóż, no Niemcy trochę leciały na takim bardzo specyficznym systemie, tak? To znaczy, no bez wątpienia też nie jest to oparte na jakiejś manipulacji, no bo przemysł jest niemiecki fantastyczny i trudno Polakowi krytykować niemiecki przemysł, gdy my nie produkujemy, nie wiem, motorynki produkujemy, no bo samochodów nie produkujemy, własnych marek, tylko składamy, mamy montownię, tak? No ale szczyt myśli polskiej technologicznej obecnie to jest motorynka, tak? Czy tam jakieś inne coś tego typu. A oni jednak mają Mercedesa, BMW, Volkswagena, inne koncerny potężne. Mają Rheinmetall, w związku z tym bez wątpienia mają olbrzymi przemysł. Ale teraz z kolei łyżka dziegciu, ten wielki przemysł w dużej mierze kręcił się dzięki tanim surowcom z Rosji. Ten model gospodarczy, żeby wszystko mieć i ciastko, je mieć i je zjeść, już trochę zawodzi. No bo zobaczcie, Niemcy w Europie Środkowo-Wschodniej mają dwie koncepcje. Porozumienie z Rosją, tak? Albo koncepcja Mitteleuropy, czyli wypychają Rosję z kontynentu i tworzą z tych państw we wschodniej i środkowej Europie taki blok polityczno-gospodarczy, czyli krótko mówiąc tą właśnie Mitteleuropę, tak? No i jak Niemcy są słabe, no to się dogadują z Rosją. Jak są, poczują się silniejsze, no to tą Rosję wypychają albo metodami militarnymi, albo z naszego regionu, albo innymi metodami. A mam wrażenie, że Niemcy chcieli teraz mieć jedno i drugie. Dobre stosunki z Rosją, ściągnąć stamtąd surowce, żyć sobie dobrze z Rosjanami, a z drugiej strony dominować gospodarczo nad Polską, Węgrami, Czechami, mieć tutaj gigantyczną wymianę handlową i tak dalej, współpracę gospodarczą. No dłużej tak trochę się nie da i Niemcy muszą się trochę wymyśleć na nowo. Gigantycznym problemem dla Niemiec jest oczywiście konkurencja tanich chińskich samochodów. To będzie jakiś bardzo, bardzo duży problem z perspektywy niemieckiego modelu gospodarczego. Już ten socjal tam się wali. Niemcy mówią o tym, że ich poziom życia jest coraz niższy. Do tego jeszcze mają też takie poczucie, że jak Ukraina padnie, no to Polska już będzie ostatnim buforem oddzielającym ich od imperium agresywnego rosyjskiego. No bez wątpienia te złote lata dla Niemiec się skończyły i trzeba znaleźć jakąś nową formułę. Na pewno Niemcy nie będą mieli ochoty dać się w wojnę z amerykańsko-chińską. Chcieliby siedzieć okrakiem na płocie. No. Jak długo tak wysiedzą, zobaczymy. Prędzej czy później będą musieli zeskoczyć po jednej lub po drugiej stronie. Piotrze, czy dla Donate'u oficjalna polska piosenka to 12 groszy Kazika? Pamiętam. Byłem nastolatkiem chyba wtedy, kiedy ta piosenka była bardzo, bardzo popularna. No dobrze, drodzy Państwo, dzisiaj mieliśmy piękną frekwencję, grubo ponad 10 tysięcy widzów. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję za udział tak liczny w naszym live'ie. To był przegląd najważniejszych informacji ostatnich 48 godzin, bo wczoraj live'a nie było. Bardzo, bardzo dziękuję za całe wsparcie, które Państwo dali w formie realków, bakrzyszów, czy też cegiełek na historię realną. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie i oglądajcie nasze najbliższe odcinki. Jaki jest plan gry? Więc tak, punkt pierwszy. Dzisiaj o godzinie 20 naprawdę mocny będzie odcinek o sankcjach nałożonych przez Unię Europejską na ekstremistów żydowskich na zachodnim brzegu Jordanu, plus co tam się w ogóle dzieje, jakie tam piekło mają Palestyńczycy, bo to jest taka rzecz, o której mało się mówi. Gaza się dużo mówiło, Iran teraz, Ukraina, a to co się dzieje to piekło na ziemi, które oni zgotowali swoim sąsiadom palestyńskim na zachodnim brzegu Jordanu, o tym się mówi znacznie mniej i to będzie dzisiaj tematem bardzo niepoprawnie politycznego odcinka Historii Realnej o godzinie 20. Jutro, jeżeli coś się dzisiaj w nocy wydarzy takiego super, super ważnego, no to oczywiście zobaczymy się na live o godzinie 12. Jeżeli nie, to odcinek specjalny o godzinie 20 z profesorem Guralczykiem. Będzie to odcinek oczywiście, w którym profesor, najlepszy polski znawca, sinolog, znawca Chin, oceni wizytę Trumpa, bo już będzie dużo wiadomo jutro o 20 w Chińskiej Republice Ludowej. Także takie są plany na najbliższy czas. Oglądajcie, drodzy Państwo, Historię Realną, wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie i przypominam, że moja nowa książka Polacy, opowieści niepoprawne politycznie 7, kolejna odsłona walki historii realną, o realnej z propagandą polityki historycznej, czeka na Was w naszej księgarni internetowej historiarealna.pl. Każdy egzemplarz, który kupicie mojej nowej książki w naszej księgarni, zostanie przeze mnie podpisany i jak tylko przyjdą książki z drukarni, to od razu wysyłamy. Bardzo, bardzo dziękuję Pani Wiolce za to, że czuwała nad kulturą osobistą na tym czacie. Dziękuję za wszystkie pytania i za fantastyczną frekwencję. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia dzisiaj o godzinie 20:00.